Drodzy Państwo, mimo wielokrotnych próśb, mimo próśb marszałka Sejmu, nie wcisnę tego wysyłane, pan Graś z Platformą Obywatelskiej uniemożliwiał zwołanie tej komisji. Rodzi się pytanie, dlaczego? Z jednej strony uniemożliwiła Platformą Obywatelską pan Graś, gdyby pan Donald Tusk tylko zechciał, na pewno zwołałby komisję w sposób specjalny, a z drugiej strony posłowie Platformy Obywatelskiej nieustannie publicznie wprowadzali w błąd opinię publiczną w Polsce, zarzucając, że CBA działa politycznie. Na to szef CBA, jeżeli wy uważacie, że politycznie, to sprawdźcie. Ja chcę pokazać wam materiał. Tajnie, bez dostępu opinii publicznej, wydacie werdykt i podzielicie się z opinią publiczną, jak jest naprawdę. Bo my wiemy, że działaliśmy uczciwie, zgodnie z ustawą. Pani posłanka sama określiła termin tej łapówki, jej wysokość. Mamy na to niezbite dowody. Nie było woli ze strony Platformy, aby taka komisja została zwołana, a tylko w mocy posła Platformy było zwołanie tej komisji. Natomiast nie przeszkadzało to lideru Platformy, jeszcze raz podkreślam, nieustannie insynuować i pomawiać CBA o działanie polityczne i zaangażowanie w kampanię. Nie było w tej sytuacji innego wyjścia w interesie publicznym, aby każdy w oparciu o ujawniony materiał z tych działań CBA mógł wyrobić sobie zdanie w związku z tymi pomówieniami. No bo w przeciwnym razie, gdyby to się nie stało, to do końca kampanii ludzie mogliby żyć w przekonaniu, wierząc panu Donaldowi Tuskowi i jego kolegom, że to była akcja polityczna. Teraz, kiedy ten materiał został pokazany, wszyscy widzą, jak na dłoni, że była to sprawa korupcyjna. Były to cyniczne, wielokrotne żądania pani poseł wykorzystania, która wykorzystywała swoją funkcję publiczną, dużej łapówki za konkretne mienie. Mało tego, niezawisły sąd w tej sprawie zastosował już tymczasowe aresztowanie, co też się pomija, a więc niezawisły sąd kontrolował ten materiał, który zebrało Centralne Biuro Antykorupcji, nie dopatrują się żadnych nieprawidłowości, bo burmistrz Niechelu został aresztowany, co do pani posłanki nie można było stosować tych środków, bo ma immunitet, póki ma immunitet. Mało tego, co posłowie Platformy Obywatelskiej nie potrafią wytłumaczyć, pani poseł nadal nie zapłaciła, nie oddała 50 tysięcy złotych łapówki, która w pierwszej racie pobrała. Więc wczorajsze oświadczenie pani poseł, jakie tu szlachetnymi, która się kieruje motywami, że przeprasza, no gdzie to szczerość tej skruchy, jeżeli nie oddaje się łapówki? Ja rozumiem szczerość skruchy i oddaje, zwraca się wówczas to, co się w sposób przestępczy przyjęło. A pani poseł jakoś nie jest skłonna do tego, by to ostać. Ludzie się pytali, co z tymi pieniędzmi się stało. Drodzy Państwo, to wyjaśnienie jest niezbędne wobec kolejnych stwierdzeń, jakie pojawiają się w niektórych mediach, między innymi poprzez wyciąganie z kontekstu moich wypowiedzi, że jakoby nie było podstaw do tego, aby ten materiał upublicznić. Otóż interes publiczny, interes społeczny przemawiał za upublicznieniem w sytuacji, kiedy CBA w bardzo istotnym momencie było angażowane w kampanię wyborczą nie przez PiS, ale przez Platformę poprzez nieustanne oskarżenia, które są faktem niepodważalnym. Jeżeli ktoś nie chce tego widzieć, to znaczy, że no, celowo manipuluje faktami. To po pierwsze. No a po drugie, była próba wielokrotna wyjaśnienia tej sprawy poprzez konstytucyjny organ w Sejmie do tego powołany. Nie mogło do tego dojść z woli Platformy Obywatelskiej. Nie pozostało nic innego w tej sytuacji, jak właśnie rzecz podać kontroli opinii publicznej. To się stało. To tyle, jeżeli chodzi o wyjaśnienia co do sytuacji związanej z panią poseł Sawicką. Podkreślam, są to rzeczy niezwykle ponure, które pokazują ten sposób myślenia ludzi, którzy są niestety w polskiej polityce. Pojawiają się tacy ludzie. Nie jest to pierwsza osoba. Znamy przykład pana Fenczaka, ale znamy też wielu innych posłów, których niestety, mimo zgromadzonego przez prokuraturę przez ostatnie dwa lata materiału dowodowego, wskazującego na ich korupcyjne, przestępcze uwikłania, nie udało się pociągnąć do odpowiedzialności. Zostali postawieni ponad prawem na mocy decyzji m.in. pana Donalda Tuska i pewnej koalicji, która w tym Sejmie była kilkakrotnie zawarta przez ugrupowanie Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Samoobrony, która w takich sytuacjach zawsze na nią można liczyć, kiedy chodzi o odpowiedzialność karną i śledztwa. Mianowicie, drodzy Państwo, no, przypominam kwestię pana posła Dzikowskiego, Waldego Dzikowskiego z Platformy Obywatelskiej, gdzie prokuratura zebrała dowody, chciała stawiać zarzut popełnienia przestępstwa korupcyjnego. Mało tego,
W tamtej sprawie, w oparciu o ten sam materiał dowodowy, niezawisłe sądy wydały już 4 wyroki skazujące prawomocne. Ale niestety pan Waldy Dzikowski jest posłem, ma swoich kolegów posłów z Platformy SLD oraz Samoobrony, którzy uniemożliwili postawienia go przed sądem. Uniemożliwili ocenę tego materiału dowodowego przez niezawisły sąd. Postawili go ponad prawem. Ale poseł Waldy Dzikowski nie jest jedynym przykładem. Pani poseł Ostrowska była wiceminister skarbu SLD. Jaki zarzut był jej stawiany z kolei przez prokuraturę? Wielkie łapówki w związku z działaniem z kolei mafii paliwowej. I też koalicja SLD Platformy Obywatelskiej zadziałała i również pani poseł nie można było postawić zarzutów, mimo że w tamtej sprawie też niezawisłe sądy wydawały już wyroki skazujące. Już takim zupełnie odosobnionym przykładem, ale bardzo charakterystycznym jest przypadek pana posła Szczypińskiego z Krakowa, który również stoi pod podobnymi zarzutami i niestety dzisiaj Donald Tusk był zresztą w Krakowie, o ile wiem, był pytany przez dziennikarzy, ale unikał odpowiedzi na to pytanie. No, przecież pan poseł Szczypiński jest uwikłany w aferę, którą ujawniło nie CBA, nie prokuratura, którą kieruje, ale ujawnił media. Między innymi Gazeta Wyborcza, nigdy nie będzie podejrzewał, że Gazeta Wyborcza jest organem Prawa i Sprawiedliwości, czyli Zbigniewa Ziobry. W 2004 roku możecie państwo sięgnąć skandaliczny zakup działki po przeszacowanej cenie. Prokuratura prowadziła to postępowanie w czasach, kiedy jeszcze nie byłem prokuratorem generalnym i teraz sprawa znalazła swój finał. W tej sprawie zapadły już wyroki skazujące też prawomocne wobec biznesmenów, którzy skorzystali na tym zakupie. I ci biznesmeni zeznali, to nie jest tajemnicą, że wręczyli panu posłowi Szczypińskiemu 120 tysięcy złotych łapówki. Mimo to, mimo że już w jakiejś części immunitet panu posłowi Szczypińskiemu został zdjęty w związku z zarzutami korupcji działań na szkodę miasta, a jest szykowany kolejny zarzut korupcji wielkich rozmiarów. Nie przeszkadza to Donaldowi Tuskowi, aby pan Szczypiński był na listach Platformy Obywatelskiej. Przeciwnie, czyni się zarzut Prawu i Sprawiedliwości za to, że prokuratura prowadzi w tej sprawie postępowanie, bo to też jest postępowanie polityczne. No to pokazuje na pewno wspólność myślenia, wspólnotę myślenia SLD i Platformy. Oni rzeczywiście już zawierali w tym sensie koalicję zawsze wtedy, kiedy przychodziło chronić polityków, kolegów przed odpowiedzialnością karną, kiedy trzeba było stawiać ich ponad prawem. I myślę, że jest wielkie niebezpieczeństwo dla Polski, że jeżeli Platforma SLD, a wiele na to wskazuje, czy LIT teraz to się nazywa, zawrą koalicję, to będzie to powrót do czasu, kiedy Polska była pogrążona w korupcji, kiedy afera ścigała aferę. Bo dzisiejsze czasy, co by o nich nie powiedzieć, też zdarzają się ludzie, którzy niestety przekraczają prawo, bo nie wszyscy są święci również z naszego środowiska, ale tym się różnimy od Platformy SLD, że my takich ludzi ścigamy natychmiast. I wczoraj pytała pani Pitera, dlaczego nie są ujawniane materiały z niektórych postępowań, w których są rzeczywiście uwikłani ludzie związani z aktualną ekipą rządową. No, na tym polega różnica, że my nigdy nie atakujemy organów ścigania wtedy, kiedy stawia zarzuty tego rodzaju osobom. Przeciwnie, my właśnie tym się różnimy od poprzednich ekip rządowych, że zawsze takie zarzuty są stawiane, również wtedy, kiedy dotyczyło to pana Kaczmarka, bo kiedy moją prawą ręką siedział, mam nadzieję, że pan Tadeusz Skorupa się nie obrazi. Tak jak ten pan Tadeusz Skorupa obok mnie, miałem do niego zaufanie, ale kiedy okazało się, że złamał prawo, no to nie było taryfy ulgowej, bo to obiecaliśmy, dawaliśmy słowo honoru. Tak jak słowo honoru dawał Donald Tusk, że nie będzie nigdy swoich kolegów chronił immunitetem, złamał to słowo honoru i to kilkakrotnie. Tak my dawaliśmy słowo honoru, że nie będzie taryf ulgowy wobec ludzi naszego środowiska i my nie złamaliśmy tego słowa. I dlatego nie pokazywaliśmy, bo nikt nie atakował wówczas organów wymiaru sprawiedliwości, że działa w przyczyn politycznych. Nie zaatakowali w sprawie Kaczmarka, no to pokazaliśmy. Ale w sprawie związanej z zatrzymaniami osób związanych z Ministerstwem Sportu na przykład, z panem, to współpracowników pana ministra Lipca, czy osób pełniących jeszcze inne funkcje w różnych miejscach, gdzie były zatrzymania praktycznie przeprowadzane, czy osobie, która używała narkotyków, opracowała kancelarii prezydenta, też było zatrzymanie. No, nikt nie atakował organów wymiaru sprawiedliwości, że działa w przyczyn politycznych. My po prostu ścigamy przestępców. Wśród polityków też zdarzają się przestępcy, a władza czasami demoralizuje. I dlatego nie można robić tak, jak to robi SLD czy Platforma, zawsze atakować organów wymiaru sprawiedliwości za to, że uczciwie działają, ponieważ dbamy o uczciwe państwo. Drodzy Państwo, bardzo krytykowane jest Prawo i Sprawiedliwość przez wielu stron, ale zwróćcie uwagę na fakty. A fakty są takie. To jest statystyka. 100% przez te dwa lata zwiększyła się wykrywanych przestępstw korupcyjnych. Czy to nie świadczy o naszej determinacji w walce z korupcją? Nie będę tu odwoływał się do sprawy mafii paliwowej, gdzie wielokrotnie zwiększyła się ilość zarzutów i osób podejrzanych, aktów oskarżenia, zabezpieczonego majątku, w sprawie mafii węglowej, w sprawie mafii piłkarskiej, kiedy zostałem prokuratorem generalnym, 5 osób było pod zarzutami, teraz jest 100. Jest pierwszy w historii, jak to oskarżenia wysłane w sprawie korupcji, w sprawie piłki nożnej. Ale spójrzmy też na przestępczość kryminalną. Jeżeli chodzi o przestępstwa kryminalne, w ciągu tych dwóch lat spadek nastąpił 18%, a to oznacza, że w Polsce każdego dnia jest popełnianych o 0,5 tysiąca przestępstw mniej przestępstw kryminalnych, niż było to dwa lata temu. Czyli tyle co najmniej osób mniej, czyli 0,5 tysiąca mniej Polaków jest pokrzywdzonych przez przestępstwa. Nie przypadkiem Polacy czują się dzisiaj najbezpieczniej na przestrzeni ostatnich 17 lat, jak wskazują badania CBOS, nie badania prowadzone przez Fisko Centralne, tylko CBOS. Mało tego, zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, który, jak twierdzi Donald Tusk, jest tak upolityczniony, wzrosło dwukrotnie od czasu PSL, od 22% do 46%. To też o czym świadczy. Natomiast jeśli spojrzymy na inne tak samo dane, to one też są wymowne. No. Mówi się o tym, Platforma nas atakuje dzisiaj, że dużo Polaków, zwłaszcza młodych ludzi, wyjechało za granicę do Unii Europejskiej. Ale przypomnijcie sobie Państwo, co mówił Donald Tusk, kiedy domagał się wprowadzenia Polski do Unii Europejskiej? No, domagał się otwarcia granic dla młodych ludzi, aby mogli swobodnie wyjeżdżać do każdego kraju, uczyć się tam, pracować, korzystać z tego, że jest tam, są tam wyższe wynagrodzenia. Przecież mówił, że setki tysięcy Polaków ma prawo przemieszczać się i mieszkać, pracować w dowolnym miejscu Europy. Czy nie mówił tak Donald Tusk? A dzisiaj czyni nam z tego zarzut, że tak się stało. No, to był naturalny proces wynikający z faktu, że otwarto granice, umożliwiono swobodny wyjazd, a wiadomo, że przez dziesiątki lat była tam wolna kapitalistyczna gospodarka i zarobki, status życia jest znacznie wyższy. Irlandia, którą przywołuje Donald Tusk, też jest krajem, z którego masowo wyjeżdżali, i to w znacznie większym, na większą skalę, Irlandczycy, dlatego, że była dysproporcja majątkowa. Przecież to jest coś oczywistego. Dzisiaj Donald Tusk czyni z tego zarzut, przecież to jest demagogia. Inny przykład, drodzy Państwo, a myślę, że warto też odnotować, co zapomina już Donald Tusk, że w Polsce przez te dwa lata przybyło milion, aż trudno mi to uwierzyć, kiedy patrzyłem na dane, 1 200 000 nowych miejsc pracy. I niezależnie od tego, że pewne osoby wyjechały, oprócz tego w stosunku do stanu rzeczy, który był dwa lata temu, jest 1 200 000 nowych miejsc pracy w Polsce. To jest też jedna z przyczyn spadku bezrobocia. Nowych 1 200 000 miejsc pracy. Wzrost gospodarczy dwukrotnie szybszy niż w średnia europejska. No, są to konkretne dane, do których można się odwoływać i warto o nich pamiętać. I myślę, że demagogia Donalda Tuska jest zauważana przez Polaków, przez polską opinię publiczną. My nie gwarantujemy cudów, bo o cudach mówił już raz Donald Tusk 5 lat temu, to było trochę dawniej, kiedy wprowadzał wraz z kolegami Narodowy Program Prywatyzacji, Program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, między innymi prywatyzację 0,5 tysiąca najlepszych polskich przedsiębiorstw, które w większości zostały zdewastowane w konsekwencji i po 5 latach 300 tysięcy ludzi straciło pracę. To miała być wielka taka machina, która gwarantowała rozwój gospodarczy Polski i wzrost miejsc pracy. Jaki jest finał tego cudu pana Donalda Tuska, pana Lewandowskiego, pana Krzysztofa Bieleckiego? No każdy może sprawdzić. My tym się różnimy od Donalda Tuska, że nie łamiemy danego słowa honoru, nie obiecujemy cudów, ale obiecujemy uczciwą pracę dla Polski. Uczciwe pracę dla Polski, której efekty widać i w sferze wymiaru sprawiedliwości, i w sferze walki z przestępczością, w sferze walki z korupcją i w sferze gospodarki. Krok po kroku idziemy do przodu, dlatego że Polacy są narodem, który ma wielkie szanse na to, by wykorzystać tą szansę, jaką jest wejście Polski do Unii Europejskiej na rozwój gospodarczy, ale nie poprzez cuda, tylko przez uczciwą, rzetelną pracę. I górale o tym idą najlepiej. I myślę, że to, co jest potrzebne Polsce, to poza dalszą, konsekwentną walką uczciwe państwo, ograniczenie, i tutaj z całą pewnością możemy znaleźć wspólny język z Platformą Obywatelską, sfery biurokracji, sfery nadmiernych przepisów, które zbyt komplikują życie codzienne Polaków, tym przedsiębiorców. I tym między innymi ma zająć się w przyszłym Sejmie pan Andrzej Romanek. Chciałbym, żeby zaangażował się w tę sprawę, dlatego że jest świetnym prawnikiem, a jednocześnie osobą, która zna realia życia gospodarczego, ponieważ zajmował się jako radca prawny obrotem gospodarczym. W Ministerstwie Sprawiedliwości pan Andrzej Romanek zajmował się reformą polskiego sądownictwa gospodarczego i w tym zakresie jest na pewno człowiekiem kompetentnym. Muszę Państwu powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem innego człowieka ziemi sądeckiej, bo to jest człowiek też i wywodzący się z Małopolski, ale kojarzony bardziej z Sączą, prezesa Kluski z firmy Optimus, który przedstawił swój pakiet ułatwień i uproszczeń, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą. I z całą pewnością bardzo wiele mógłby na ten temat też powiedzieć pan Tadeusz Skorupa, który właśnie jako góral swoje sprawy bierze w swoje ręce i potrafi prowadzić działalność gospodarczą z sukcesem dla własnego dobra i też dla dobra tych wszystkich, którzy są zaangażowani w tą działalność, którym na co dzień też dostarcza odpowiedniej jakości usługi, płacąc też przy okazji podatki do Skarbu Państwa. Krótko mówiąc, naszym zadaniem jest uwolnić energię Polaków, jak mówi Donald Tusk, ale przez mądre, uczciwe działanie, przez rzetelne odbiurokratyzowanie państwa, przez zapewnienie uczciwego funkcjonowania państwa, przez kończenie sytuacją, że ustawione są wszystkie przetargi, że wygrywają tylko ci, którzy posmarują albo dadzą kopertę, jak to oglądaliśmy w materiałach filmowych niedawno upublicznionych też przez media. To tyle, jeśli Państwo macie pytania, bardzo proszę.
Ja mam do Pana Ministra pytanie w imieniu kolegów z Radia Tok FM. Mam zapytać, czy zamierza Pan przeprosić SLD, tudzież odwoła się Pan w związku z dzisiejszą decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie?
Jasne.
I czy mógłby Pan się odnieść do tego pytania?
Bardzo proszę. Drodzy Państwo, w tej sprawie złożyłem już po raz pierwszy zażalenie od pierwszego orzeczenia, które zostało uwzględnione przez sąd apelacyjny i zażalenie złożę po raz kolejny. Przy czym chciałbym zwrócić Państwu uwagę, że to ostatecznie orzeczenie sądu bardzo różni się od tego pierwszego. W pierwszym orzeczeniu sąd okręgowy stwierdził bowiem, że mam przeprosić SLD za to, że stwierdziłem, iż jest to środowisko odpowiedzialne moralnie za to, co stało się faktycznie w związku z kontaktami. Jest moralnie odpowiedzialne za kontakty pani Barbary Blidy z ludźmi kojarzonymi z aferami mafii węglowej i za wszelkie konsekwencje, które z tego wynikają. Sąd teraz stwierdził odmiennie. Otóż uznał, że nie mam powodów, abym przepraszał SLD za to, iż stwierdziłem, wyraziłem opinię, że SLD odpowiada za moralnie, za śmierć Barbary Bliwy poprzez akceptowanie tego rodzaju kontaktów. Jedynie stwierdził, że jego zdaniem sądu niewłaściwe jest stwierdzenie o tolerowaniu tego rodzaju relacji. Krótko mówiąc, no SLD myślę, że w ramach nawet tego rozstrzygnięcia, które zostanie przeze mnie zaskarżone, może czuć się mocno zawiedzione i przegrane, bo to, co było najistotniejsze w ich skardze, czyli zarzut stawiany mojej opinii, iż jest nieprawdziwa poprzez fakt, że stwierdzałem, że SLD jako to środowisko polityczne, czy osoby z SLD, które wiedziały i akceptowały tego rodzaju relacje z panią Barbarą Blidą, ponoszą odpowiedzialność za wszelkie tego konsekwencje, w tym za tą tragiczną konsekwencję. No, tutaj SLD poniosło totalną porażkę, bo ja nie muszę za to przepraszać zdaniem sądu. Jedynie sąd zwraca uwagę, iż jego zdaniem zbyt daleko idące było powiedzenie o tolerowaniu tego rodzaju relacji, ale nie podzielam tej stanowiska sądu okręgowego również w tym zakresie i będę się też od niego odwoływał. A więc nawet w takim kształcie wyrok sądu okręgowego jest porażką już Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo nie muszę przepraszać Sojuszu Lewicy Demokratycznej za to, co było dla tego środowiska najtrudniejsze do przyjęcia, mianowicie moją opinię, że SLD ponosi moralną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje związane z kontaktami pani Barbary Blidy, środowiskiem związanym z tak zwanymi aferami węglowymi, w tym za tą tragiczną konsekwencję.
Pytałem do pana Szczepińskiego, na konferencji prasowej pan Donald Tusk powiedział, że jest to sukces polityczny dla załatwienia. No. Powiedział, że zostanie ona załatwiona niezależnie od tego, czy Szczepiński zostanie posłem, czy też nie. Chcielibyśmy mogli prosić o komentarz.
No to jest przykład hipokryzji i zakłamania pana Donalda Tuska. Niestety bardzo mi przykro to stwierdzić. Równie dobrze Donald Tusk mógłby pana Pęczaka wystawić na krakowskiej listy Platformy Obywatelskiej. Nie ma różnicy w ich statusie. Czy pana Pęczaka, czy pana Szczepińskiego. Donald Tusk obnaża swoją nieuczciwość w stosunku do ludzi i do tych wszystkich, którym obiecał najwyższe standardy uczciwości w życiu publicznym. Bo ja rozumiałbym sytuację, że Donald Tusk zostałby zaskoczony taką, jak w sprawie pana posła Pichety, który został z platformy usunięty, zaskoczony taką sytuacją. Natomiast tu Donald Tusk nie może być niczym zaskoczony. Materiał dowodowy w tej sprawie był już przedstawiany w naszej części w Sejmie. Pan Szczepiński jest pod zarzutami kryminalnymi, między innymi działania na szkody miasta wielkich rozmiarów i oszustwa, kryminalnego oszustwa. A sąd niezawisły wydał prawomocny wyrok wobec biznesmenów, na rzecz których tego oszustwa miał za nie prokuratury pan Szczepiński się dopuszczać, że, wskazując ich za wręczenie łapówki członkom zarządu miasta. Nie jest tajemnicą, że zeznali oni, wskazali, iż wręczyli 120 tysięcy złotych łapówki koledze pana Donalda Tuska, czyli panu posłowi Szczepińskiemu. No ja życzę panu Donaldowi Tuskowi, przepraszam, panu Donaldowi Tuskowi, żeby nie zrzucał, że to przekręca nazwisko, dobrego towarzystwa. O, ma i Waldę Godzikowskiego, który jest w podobnej sytuacji, pana Szczepińskiego, brakuje tu Pęczaka, tylko ale będzie pani poseł Ostrowska pewnie w przyszłej koalicji, która z kolei stoi pod zarzutem korupcji w związku z mafią węglową i która też nie została pociągnięta do odpowiedzialności tylko dlatego, że Donald Tusk też tak chciał.
Panie ministrze Łukaszenka, tak pan będzie też cztery, co było największą bombą tej kampanii? Jakie wydarzenie było w stanie, w którym pana ministra zdaniem nie powinno mieć miejsca?
Panie rektorze, mi brakuje w tej kampanii debaty merytorycznej. Żałuję, że tak krótka jest ta debata, bo chciałem nawet dzisiaj, może jutro to zrobię, wysłać taką dużą paczkę, w której bynajmniej nie będzie bomba, do Donalda Tuska i przy okazji pana senatora Gowina, który jest moim kontrkandydatem w Krakowie. Mianowicie zdążyłem się przekonać, że pan senator Gowin w ciągu tych dwóch lat nie przygotował, nie przedstawił żadnego projektu ustawy. Ja nie będę porównywał oczywiście mojej sytuacji jako ministra sprawiedliwości, gdy przygotowałem przez ten czas blisko 70 projektów ustaw, to kilkadziesiąt projektów zarządzeń i podejmowałem tysiące rozmaitych decyzji. A pan senator Gowin mógł wyrażać swoje opinie i popijać kawkę.
Ale pan senator Gowin w Senacie...
Wie pan, pan senator...
debaty, które proponowano.
To jest nieprawda. To jest, no, właśnie na tym polega słabość tej debaty, że nie dyskutuje się o sprawach projektu, które ktoś zrobił albo nie zrobił, tylko dyskutuje się na temat insynuacji, które są kierowane. Nie jest prawdą, drodzy Państwo, co mogliście przeczytać w niektórych mediach i usłyszeć z pana senatora Gowina, że wycofałem się z debat, w których byłem z nim umówiony. Otóż to jest informacja nieprawdziwa.
Ja tego nie pytałem, pan się po prostu nie zgodził, pan minister.
Tak, tak, ale nie zgodziłem się z prostej przyczyny, dlatego że ja w odróżnieniu od pana senatora Gowina, poza tym, że jestem też posłem, parlamentarzystą i kandydatem, jestem też ministrem sprawiedliwości, muszę podejmować dziesiątki decyzji każdego dnia, by dbać o bezpieczeństwo Polaków. Pan senator Gowin nie musi tego robić, tylko ma czas na pogaduszki i pogawędki. I to nas różni. Również w takiej sytuacji jest pan premier Jarosław Kaczyński, który nie miał czasu, by może przygotowywać się na wszystkie spotkania, tak jak Donald Tusk, który nic innego nie robi, jak tylko przygotowuje się, uczy wyuczonych formułek, które później powtarza jak tak z karabinu maszynowego, prawda? Dość demagogicznie mówiąc, ile wzrosła pietruszka i marchewka, ucząc się tego, no wszyscy przecież wiedzieli, ten Donald Tusk, że wejście nasz do Unii Europejskiej spowoduje wzrost cen produktów żywnościowych. Gdzieś usiłują za to baczyć Prawo i Sprawiedliwość, odpowiedzialność, czyniąc coś takiego, co robił Roman Giertych, kiedy sprzeciwiał się wejściu Polski do Unii Europejskiej, mówiąc, że wzrośnie właśnie cena chleba, marchewki i porzeczek, prawda?
Prawo i Sprawiedliwość potrzebnej kampanii straszą złotówką zwiedzającą.
No tak, ale akurat to było związane z pewnymi propozycjami i odpowiedzialnością Platformy Obywatelskiej, która proponowała podatek liniowy i wskazywaliśmy konsekwencje. A tutaj Donald Tusk obarcza nas konsekwencjami naszego wejścia do Unii Europejskiej, a to jest różnica, to nie jest uczciwe. Tam to było uczciwe, debatowaliśmy na temat konsekwencji dwóch programów podatkowych. I były proste obliczenia. Tutaj natomiast Donald Tusk zarzuca nam konsekwencje wejścia do Unii Europejskiej w sytuacji na rynku rolnym Unii Europejskiej. Przecież wszyscy to wiemy i widzimy. A to jest demagogia i mówi się, że Donald Tusk, wygłaszając takie formułki demagogiczne, wygrywa debaty. No jak ktoś jest demagogiem i nikt tego nie chce zauważać i wygrywa debaty, ja mam wątpliwości, czy to jest powód uchwały, że ktoś jest sprawnym demagogiem, a jest demagogiem również i w zakresie uczciwego państwa, drodzy Państwo, bo z kolei to, co Wam mówię, to są fakty. I brakuje mi właśnie debaty o faktach, a zbyt dużo jest insynuacji i demagogii, zwłaszcza w wykonaniu kolegów z Platformy Obywatelskiej.
A to by było tą bombą, nie wiem, zatrzymanie posłanki Sawickiej?
Nie, to co jest bombą, drodzy Państwo, to nie, na co niewielu ludzi zwróciło uwagę, zwłaszcza obserwatorów, to fakt słabości merytorycznej Platformy Obywatelskiej. Będzie teraz przedstawiony tylko cienką książeczkę, ale po owocach ich poznacie, gdzieś pewnej mądrej księdze napisano i jest dla rzeczy. Myślę, że każdy rozsądny człowiek tymi owocami działania innych ludzi w przeszłości powinien się kierować. Otóż Prawo i Sprawiedliwość w poprzednim parlamencie, kiedy było w opozycji, klubem 40-osobowym, w ciągu dwóch lat przygotowało 40 projektów ustaw. Platforma Obywatelska, będąc klubem 4 razy większym, 160-osobowym przeszło, przez ten dwuletni okres przygotowało 16 projektów ustaw. A więc żeby przez ten sam okres Platforma Obywatelska miała równie duże dokonania programowe i propozycje dla Polaków, musiałbym przygotować, przeszło 160 projektów ustaw, a przygotowali, przypominam, 18. To jest kazełek przy wielku ludzi, jakim jest klub Platformy Obywatelskiej. Przypominam, Prawo i Sprawiedliwość 40 posłów, 40 projektów w tym czasie. Klub Platformy 160 posłów, zaledwie 18 czy 19 projektów. No to jest śmieszne, już nie mówiąc o jakości tych projektów, bo już był jeden dotyczący wymiaru sprawiedliwości, gdyby wszedł w życie, oznaczałby paraliż polskich sądów, jeżeli chodzi o tymczasowe aresztowania. Jeżeli mafiozi pruszkowscy chcieliby, czy wołomińscy, albo z mafii paliwowej, bądź innych grup przestępczych, zamówić projekt, który dotyczy stosowania tymczasowych aresztowań, to zamówiliby ten projekt, jaki przygotowała Platforma Obywatelska, który na szczęście nie wszedł w życie, jest jednym z tych 19 projektów, bo sparaliżowałby możliwość stosowania tymczasowego aresztowania. Boję się Platformy Obywatelskiej, kiedy dojdzie do władzy, bo boję się o uczciwość Polski, o to, że możemy znowu wrócić do kraju, który jest pogrożony w korupcji, którym afera ściga aferę, który jest bezsilny wobec przestępców, który nie ma nadziei na przyszłą zmianę, bo znamy polityków, widzimy, jak myślała na przykład pani poseł Sawicka, którzy nie są skoncentrowani na dobru publicznym, na zmianie Polski, na unowocześnieniu państwa, ale na załatwieniu własnych interesów.
Panie ministrze, pani Sawickiej za długo, my mamy tu sprawy lokalne. Możemy pana popytać.
Jeszcze tylko jedno słowo, co do bomby, tylko do końca opowiadam. Otóż, panie redaktorze, bombą jest to, że Platforma Obywatelska przygotowała zaledwie 19 projektów ustaw, to nawet SLD pobiło, mały klubik w tym Sejmie, tą wielką platformę. Czy to nie jest bomba, że oni są tak słabi merytorycznie, że mieli tylko tyle zaproponować Polakom? Jak oni chcą rządzić się za kraj? Tylko formułkami demagogicznymi Donalda Tuska, który mówi o wysokości ceny i wzroście ceny produktów żywnościowych, to jakby obarczał za pogodę, prawda, Prawo i Sprawiedliwość, czy mówi o tym, że młodzi Polacy wjeżdżają tak, jak tego chciał, za granicę masowo, bo to jest znacznie wyższy poziom życia i mogą jednocześnie uczyć się studiować. No.
Panie ministrze, pytanie Jurek Kuleski, jeszcze raz tygodni podkanański. Jest pan na ziemi, na której dość ostro działa taka organizacja pod nazwą Obóz Narodowo-Radykalny, albo odwrotnie. Jednym z jego liderów jest syn tutejszego lidera PiS-u, pana Jana Piczury. Równocześnie inny kandydat, były burmistrz Piotr Bąk, jest takim opiekunem Obozu Radykalno-Narodowego. Czy to współgra jakby z waszą polityką? Ta organizacja ma za sobą już kilka spektakularnych akcji myślenicach. Ma również dość taką znaną tutaj u nas na Bokalu akcję malowania gwiazd Dawida na plakatach wyborczych osób niezwiązanych jakby z nimi. Czy pan minister o tym wie i czy pan minister jakby akceptuje te kandydatury, krótko mówiąc?
Panie redaktorze, jasno odpowiem w ten sposób. Były takie czasy, kiedy ojcowie odpowiadali za grzechy synów, a synowie za grzech ojców. Na szczęście te czasy mamy za sobą. Po 89 roku już takiej odpowiedzialności nie ma. Więc każdy odpowiada, dorosły człowiek, za to, co sam robi, jaką drogę w życiu wybiera. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, nie chce mi się wierzyć, aby Kazimierz Marcinkiewicz, który, jak Państwo wiecie, którego nie jestem faworytem w Krakowie, tylko pan Jarosław Gowin, który deklaruje wsparcie dla wielu polityków Platformy, z entuzjazmem, on mówi, z szacunkiem pan Gowin, mógł popierać człowieka, wiem, że popiera pana byłego burmistrza Bąka, który ma poglądy jakieś skrajne i trudne do przyjęcia. Nie wyobrażam sobie, aby pan Kazimierz Marcinkiewicz udzielał publicznie, jak wielokrotnie
Wiedział, że pan Marcinkiewicz jest bez koloru.
Ale czy pan redaktor też tak sądzi? Ja odpowiadam pytaniem retorycznym. Pan Kazimierz Marcinkiewicz bardzo dobrze zna pana burmistrza Wąka, ponieważ wielokrotnie z nim się spotykał, przyjeżdżał tutaj do Zakopanego, więc ma o nim znacznie więcej informacji, wiedzy niż ja ją posiadam. I wiem, że jest bardziej umiarkowany w poglądach niż myślę większość przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwość. Stąd nie wydaje mi się prawdopodobne, by mógł popierać osobę, która miałaby jakieś skrajnie radykalne poglądy. Więc krótko mówiąc, myślę, że nie ma co traktować takich jakichś folklorystycznych spraw poważnie, tylko traktujmy je tak, jak na to zasługują, bo mógłbym równie dobrze powiedzieć, dowiedziałem się całkiem niedawno, że bliskim współpracownikiem w swoim czasie Donalda Tuska był pan Leszek Bubel, A kim jest pan Leszek Bubel, no to chyba nie muszę panu redaktorowi państwu wyjaśniać się. Myślę, że nikt tu i pana Leszka Bubla w kwestii jakichś skrajnych poglądów, które nie muszę szerzej opisywać, nie jest w Polsce w stanie prześcignąć.
Stowarzyszenie na ochronę prywatnej własności. No jesteśmy na Gwałtce i pana ministra takie pytanie. Czy jest pan za wywłaszczeniem górali lub inną formą ograniczenia prawa własności górali na Podhalu na potrzeby tras narciarskich, tak jak to niedawno chciał pan Roman Gierek?
Ja byłbym bardzo ostrożny w wywłaszczaniu kogokolwiek, jeśli to nie jest niezbędnie konieczne. Jestem człowiekiem, który uważa, że należy szukać kompromisu tam, gdzie on jest możliwy. Jestem przekonany, górale to jest lud, który potrafi liczyć i myśleć. I z całą pewnością można górale między sobą i z góralami można się porozumieć. Jeżeli będzie się ich szanowało, ich racje, ich też oczekiwania, szacunek też do tej przyrody i tej piękna przyrody, która nas otacza. Więc jednym słowem, nie wywłaszczenia, tylko mądre rozmowy, które uwzględniłyby interesy obu stron. Wierzę w to, że to można zrobić, tylko trzeba mieć wolę, siłę perswazji i też gotowość do tego, aby zapłacić każdemu to, co mu się należy.
Pomysła Agencja Prasowa, jeszcze raz wracając do spraw ogólnopolskich, czy można coś na temat wyników pracy niemieckich ekspertów w sprawie doktora Gier?
Pani redaktor, to są plotki na temat, przynajmniej na tym etapie, na temat wyniku pracy niemieckich ekspertów, dlatego że prokuratura jest umówiona jeszcze z tymi ekspertami na dosłanie kolejnych dokumentów, które są w trakcie tłumaczenia niektóre z nich. Wiem, że jeden dzisiaj już został przetłumaczony, jest wysyłany, ekspediowany chyba dzisiaj, a kolejne jeszcze są w trakcie tłumaczenia, więc trudno mówić o ekspertyzie czy o finale w sytuacji, kiedy jeszcze nie wszystkie dokumenty były przedmiotem oceny tychże ekspertów. Jeśli wszystkie zostaną ocenione, a to są bardzo ważne dokumenty, które są dosyłane do Niemiec, świadczące o sposobie przeprowadzenia zabiegów operacyjnych na przykład, prawda? Są to zeznania osób, które współpracowały z panem doktorem G i precyzyjnie opisują pewne fakty, więc nie wyobrażam sobie, że mogła być wydana ostateczna opinia bez zapoznania się z tym materiałem dowodowym, który jest jeszcze uzupełniany. Dopiero po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego można będzie mówić o konkluzji tych opinii. Ja myślę, że to nie powinno być dłuższe niż półtora miesiąca czasu. Wydaje mi się, że to powinno być w tym terminie półtora do dwóch miesięcy maksimum zamknięte. Chciałbym, by tak się stało.
Panie ministrze, Przemek Bolechowski, Radio Kraków, jeszcze jedno pytanie. Jak pan skomentuje te informacje, które się pokazały w agencjach informacyjnych o umowie pomiędzy PGNiG-iem a Platformą Obywatelską? Chodzi o umowę akcję w zamian chyba za poparcie w wyborach.
No to nie chce mi się w to wierzyć. Jeżeli tak by było i do tego by się... uciekł pan Komorowski zwłaszcza, który jest tą jedną z ikon, można powiedzieć, Platformy Obywatelskiej, to wskazywałoby na totalny upadek tego ugrupowania. No to równie dobrze mogliby panowie sprzedawać dowolne fragmenty najważniejszych polskich przedsiębiorstw za bezcen pracownikom. Ja uważam, że należy szanować prawa pracowników, ich oczekiwanie do partycypacji w przedsiębiorstwach, które szanują, które pracują, za to też dostają oczywiście wynagrodzenie, ale nie można godzić się na tego rodzaju rozdawnictwo, które związane byłoby z utratą suwerenności i gwarancji bezpieczeństwa w tak newralgicznej sferze przemysłu. Wydaje mi się, że jeżeli oni takie obietnice składali, to składali te obietnice w sposób fałszywy, bez pokrycia. Tak jak Donald Tusk składał pod słowem honoru obietnicę, że żaden poseł Platformy nie będzie krył się za immunitetem, ani nigdy Platforma nie będzie głosowała za ukrywaniem jakiegokolwiek posła za immunitetem. No, posłom Platformy często przychodzi dość łatwo składać nawet publicznie rozmaite zobowiązania, obietnice po swoim honoru, a później się nie wywiązywać. I myślę, że to jest tego rodzaju obietnica, która wskazuje na moralny upadek raczej polityków Platformy niż chęć ich realizacji, ale sam kontekst tego za pieniądze, niejako materialne. No, pani Begerową ścigamy, bo za 2 złote kupuje głosy, a pan Komorowski, jeśli to jest prawdą, zastrzegam, i grad kupowaliby za kilkaset tysięcy jeszcze nie swoje złotych czyjeś głosy, no to byłoby to bardzo, bardzo niskie. To pokazałoby na totalny upadek obyczaj Platformy Obywatelskiej. Zagrożenie stron tego grupowania dla Polski.
Panie ministrze, dzisiaj w Polskowie Trybunalskim zapadł wyrok zwalniający z tymczasowego aresztu pełnomocnika Stanisława Łużyńskiego. Czy można dopuścić o komentarz?
do tego wyroku i do tej sprawy?
Znaczy nie sądzę, żeby wyrok, może to już jest kolejne postanowienie sądu o tym, aby uchylić tymczasowe aresztowanie i zmienić na inne. Być może sąd uznał, że na tym etapie już zebrano taki materiał dowodowy i środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania dalej stosowany już być nie musi, bo dość długo był stosowany. To, proszę Państwa, nie możemy mylić aresztów z karami. Areszt jest stosowany po to, aby uniemożliwić mataczenie. Przede wszystkim to jest główny powód. Są też inne przesłanki, ale najczęściej z tego powodu, prawda? Jeżeli mataczenie już nie wchodzi w grę, bo materiał dowodowy jest tak mocno odebrany, to prokurator często sam występuje o to, aby uchylić areszt i zmienić na inny środek zapobiegawczy. To jest normalny bieg spraw sądowych. Nie zmienia to odpowiedzialności karnej i mocnych dowodów, które w tej sprawie są zebrane. Przeciwnie, raczej na nie wskazuje.
Panie Ministrze, prosiłbym o komentarz do dzisiejszego wniosku do prokuratury Pani Prezydent Warszawy i czy prokurator zajmie się tą sprawą równie na skrupulatnie, na przykład posłanki Sawickiej.
Panie redaktorze, prokuratura zajmuje się każdą sprawą, która do niego wpływa, z tym, że o ile mi wiadomo, w tej sprawie wielokrotnie prokuratura już się zajmowała, co pokazuje raczej na kontekst polityczny sprawy i to w czasie, kiedy prokuratorami generalnymi byli ludzie, między innymi Sojusz Lewicy Demokratycznej, badano tą sprawę i umarzano. Nie sądzicie Państwo, że SLD było życzliwe braciom Kaczyńskim, zwłaszcza wtedy, kiedy prowadzili oni najostrzejszą politykę wobec obozu postkomunistycznego, w tym ja byłem wówczas przedstawicielem PiS-u w Komisji Rywina i pan Leszek Miller nie słynął z tego, żeby był z tego bardzo rad. Więc mając w zanadrzu jakiś poważny materiał dowodowy, na pewno by nie przepuścił, ale sprawa zakończyła się umorzeniem, dlatego że nie stwierdzono wówczas żadnego przestępstwa. Ale dla zasady każda sprawa jest badana, więc jeżeli wpłynie, będzie przedmiotem sprawdzenia, choć o ile mi wiadomo, wielokrotnie już postępowania w tej sprawie były podejmowane, zawsze kończyły się umorzeniem, mimo że prokuratorami generalnymi byli wówczas ludzie z przeciwnych opcji politycznych, w tym z SLD.
Panie Ministrze, czy można sprawę lokalną w połączeniu z ogólną?
Bardzo proszę.
Otóż, znany polityk na tym terenie, pan Franciszek Adamczyk, spowodował wypadek samochodowy, gdzie osoba została poważnie ranna. I zdumiewająca jest reakcja prokuratury, która umarza tą całą sprawę, bo tam brakowało kilku tygodni do iluś tam, do tego ustawowego okresu 7 dni. Ja mam na tle tej sprawy dwa pytania. Pierwsze, czy pan minister nie uważa, że wypadki samochodowe powodowane z ewidentnej winy osób publicznych, a w tym polityków, powinny być po prostu nagłośnione choćby jako ostrzeżenie, że nie ma pobłażania dla piratów drogowych, bo tu chodzi o ewidentne piractwo. I druga sprawa. Czy i kiedy wreszcie siły polityczne, i to mam tu na myśli PiS i Platforma, dogadają się co do jednego, żeby immunitet poselski nie mógł być parawanem do blokowania tych spraw. Bo tutaj ja mam dokumentację, która wpłynęła do takiego stowarzyszenia, zresztą wpisanego do rejestru pana ministra, z prośbą, żeby się tą sprawą zająć od osoby poszkodowanej, co jest zresztą statutowym obowiązkiem. I odpowiedź była prosta. Poczekamy na wynik wyborów, bo jeżeli ten pan kandyduje i zostanie wybrany, trafiony, zatopiony na 4 lata, nic nie można zrobić.
Jasne. Drodzy Państwo, więc zaczynając od konkretu. Nie znam oczywiście tej sprawy, chętnie sprawę zbadam. Jak Państwo wiecie, mam twardą rękę, choć dzisiaj nie do końca jeszcze sprawną, właśnie w wyniku pewnych zdarzeń losowych. Natomiast odwołałem prokuratora okręgowego i jego zastępcę w Nowym Sączu, całkiem niedawno, to jest teren działania prokuratury okręgowej nowosądeckiej, ponieważ doszło do zdarzenia drogowego i zastępca prokuratora generalnego nie chciał poddać się wedle tych wstępnych ustaleń, które do mnie dotarły, badaniu na alkomacie. Były z tym problemy. Uznałem, że tutaj trzeba być stanowczy i pryncypialny. Jeżeli chcemy, aby prokuratorzy bądź policjanci egzekwowali prawo, to od tych, którzy są stróżami prawa, trzeba wymagać, by to prawo świecili tu przykładem. Dotyczy to również, a może w pierwszej kolejności, polityków. Jeżeli więc politycy powodują wypadki drogowe, to powinien odpowiedzieć jak każdy inny. Ja bym powiedział tak. Nie chciałbym, jestem, absolutnie uważam, powinien, mam takie poglądy, być bezwzględny wobec polityków, trzeba być, kiedy świadomie popełnił umyślne przestępstwo, czy korupcję, powiązując związki z światem przestępczym, tak jak dotyczyło Pęczaka, no też powiem szczerze, i pani Sawickiej, prawo powinno być bardzo surowe. Nie może być zgody na to, że przedstawiciel ludzi, który mówi im, opowiada na spotkaniach, jak to wiele będzie dla nich robił, a później okazuje się, że ma tych ludzi, nie powiem w jakim miejscu, i w sposób ordynarny, cyniczny, brutalny chce kraść, rozkradać, oszukiwać, brać łapówki i w ten sposób postępować. To jest działanie, które musi spotkać z najtwardszą reakcją ze strony państwa i surowymi karami. wypadek drogowy może zdarzyć się każdemu, ale jeżeli zdarza się politykowi, to z całą pewnością nie może być tak, że polityk jest traktowany inaczej niż Kowalski. A z tego, co pan mówi, to tak, tutaj może mieć miejsce. Nie może być tak, że prokurator zawiesza postępowanie i czeka, jaki będzie wynik wyborów. To jest nie do przyjęcia. Jeżeli w tej sprawie były jakiekolwiek nieprawidłowości, to zostanie ona rzecz jasna zbadana. Natomiast o tyle jest sytuacja troszkę inna, że no, wypadek może się zdarzyć przez nieuwagę każdemu kierowcy. Każdy, kto jeździ przez zwłaszcza długi okres, mógł popełnić jakąś chwilę nieuwagi, prawda? Też zależy od rodzaju wypadku. I nie jest wypadek, jeżeli to jest wynik właśnie jakiejś chwili nieuwagi, ale też odpowiedzialność musi być równa. Każdego. Nie może być, że zwykły człowiek jedzie, spowoduje wypadek i ma problemy z tego powodu i odpowiada prawnie, a polityk, poseł nie, bo ma immunitet. I jeżeli dochodzimy do kwestii immunitetu, to, szanowni państwo, my jesteśmy w tym zakresie konsekwentni. Uważamy, że za słowo mówione z mównicy politycy nie, czy posłowie nie powinni być ścigani, bo tak jest wszędzie na świecie, że gwarantuje się na przykład Wielkiej Brytanii tzw. przywilej królewski. Chodzi o to, że rolą parlamentarzysty jest ujawnienie na przykład afery, nieprawidłowości. Tutaj powinna być kwestia pewnej, tak jak sędzia ma prawo też do pewnej wypowiedzi, pomylić się wyroku, prawda? Jeżeli jest ten wyrok uchylany, bo tak to każdy sędzia bałby się wydać wyrok, czy prokurator oskarżyć. Musi być kwestia pewnej innej odpowiedzialności, ale za przestępstwa kryminalne, za wypadki drogowe, za jazdę po pijanemu, za łapówki, za związki ze światem przestępczym, to politycy, prokuratorzy, sędziowie i wszyscy inni ludzie powinni traktować tak i nie, nawet surowiej, znacznie surowiej. I dlatego nie mogę zrozumieć tego, jak Donald Tusk, jak Platforma Obywatelska, która pod słowem honoru zarzekała się, że chce zlikwidować immunitet, która zbierała nawet podpisy 4 razy tak, nie wiem, czy państwo pamiętacie, blisko 1 milion ludzi podpisało poparcie, nie zawsze popierając Platformę. Ja też bym podpisał, że likwidacji immunitetu w takim zakresie. Następnie wbrew tym deklaracjom i zobowiązaniom za immunitetem chowa swoich kolegów i koleżanki parlamentarzystów. Czym się różni Donald Tusk od Aleksandra Kwaśniewskiego, kiedy ten odmawiał uchylenia immunitetu panu Ireneuszowi Sekule, który był z kolei uwikłany w związki ze światem mafii pruszkowskiej, prawda? No niestety też podjął później tragiczną decyzję, jak państwo pamiętacie, popełnił w niejasnych okolicznościach samobójstwo, kiedy organa ścigania zaczęły tropić jego działania przestępcze. Czym się mówi Donald Tusk od pana Kwaśniewskiego, który łaskawia pana Sobotkę? No w sytuacji, kiedy chroni, stawia ponad prawem polityki, niczym się nie różni. Ci panowie pasują, mogą sobie podać rękę. I my jako Prawo i Sprawiedliwość różnimy się tym od Platformy Obywatelskiej, że jesteśmy tutaj konsekwentni. Był prokurator krajowy, minister spraw wewnętrznych, który sądził, że będziemy postępować tak jak inni. Nie. Kiedy wyszło, że mógł popełnić przestępstwo, widzieliście państwo naszą konsekwencję bez względu na koszta polityczne, jakie musieliśmy ponosić i osobiste tego. Wiele ataków, nieprawdziwych zarzutów. Andrzej Leperek, koszt przecież utraty większości w Sejmie. To był bardzo ciężki koszt dla nas do poniesienia, kiedy już wjedliśmy tą żabę w postaci trudnej koalicji Samobroną i Ligą Polskich Rodzin, ale byliśmy konsekwentni, bo uczciwość nie ma ceny, drodzy państwo. Ani każdy tak sądzi polskiej politycy i mam nadzieję, że też wielu to widzi. To
jak... Dzisiaj premier powiedział, że ma haki na posłów i na Platformę Obywatelską. Pan minister wie, jakie to są haki?
Ale premier tak użył takich słów? Wie pan, jeżeli... Znaczy prosiłbym, żeby pan zacytował może pana premiera, bo często moje na przykład wypowiedzi są cytowane, później okazuje się, że znaczy co innego niż...
Myślę, że mam zarzuty wobec głównych działaczy PO. Nie jest to prawda pierwsza piątka, ale nie, nie będzie ich ujawniał z powodu kampanii wyborczej właśnie. Dlaczego w związku z tym poruszano sprawę pani Beaty Sawickiej, a wobec innych działaczy PO akurat nie?
Z prostej przyczyny, dlatego że w przypadku pani poseł Sawickiej Donald Tusk i liderzy Platformy wielokrotnie atakowali PiS, rząd i pana Marysza Kamińskiego oraz konkursy CBA, że ci politycznie prowadzą tę sprawę. No trzeba było jakoś zareagować, bo w przeciwnym razie Polacy sądziliby to ważnym okresie kampanii wyborczej, że CBA z przyczyn politycznych zorganizowało zatrzymanie na gorącym uczynku pierwsze w historii posła, bo jest politykiem PO, a nie, że jest korumpowanym politykiem, tylko że jest politykiem PO. Po prostu tu takie zarzuty były stawiane, w innych przypadkach nie były stawiane w tym momencie, przynajmniej dlatego nie ujawniano materiału dowodowego. No, w sprawie Szczypińskiego, kiedy rozmawiałem z panem senatorem Gowinem, nie zarzucił mi, że to jest sprawa polityczna. Gdyby mi zarzucił, to też powodowałoby ujawnienie materiału dowodowego, bo uważam, że nie można godzić się na fałszywe zarzuty, a jak można inaczej to ocenić? Jak państwo moglibyście ocenić, czy to jest sprawa polityczna, czy kryminalna, bez ujawnienia materiału dowodowego?
No dobrze, no a co w takim wypadku z tymi pozostałymi działaczami PO? Czy to jest sprawa polityczna?
Proszę pani, jeżeli są prowadzone postępowania karne wobec innych działaczy PO, a znacie choćby dwa naciska, które opadły, i pana Szczypińskiego, i pana Dzikowskiego, no to jest też jeszcze jeden poseł, który został z Platformy ostatnio wyrzucony, no bo to jest ten poseł, który nie będąc funkcjonariuszem CBA prowadził rozmowy korupcyjne z panią Beatą Sawicką, jest takie podejrzenie, to no to wobec tych osób czy są, czy będą prowadzone postępowania, są nawet zarzuty postawione, przecież to nie jest tajemnicą, my tego nie nagłaśniamy. A to jest pewien paradoks, muszę Państwu powiedzieć, bo w Krakowie media nie nagłaśniały sprawy na przykład pana Szczepińskiego, albo, co jeszcze lepsze, sprawy jedynki Lidu, pana profesora Widackiego, autorytetu Gazety Wyborczej. Otóż pan profesor Widacki ma 3 zarzuty kryminalne, akt oskarżenia jest w sądzie, działania przestępcze w postaci fałszywych zeznań, utrudnienia postępowania, próby przekupienia jako jednego z przestępców, by ten składał zeznania na korzyść szefów mafii pruszkowskiej. No i ten człowiek jest liderem Lidu, nikt się o tym nie zająknie, że stoi pod takimi zarzutami, a ja przypominam czas wyborów samorządowych w Krakowie, kiedy jeden z młodych radnych kandydujących z PiS-u miał w swojej młodości, jak był studentem, tego rodzaju przygodę, niezbyt mądrą faktycznie, był to błąd młodości, trochę pewna głupota, że jadąc pociągiem zginęła, czy zniszczyła mu się legitymację i posłużył się nie swoją legitymacją, czy nie swoim zdjęciem dokładnie, mimo że miał uprawnienia. I za to została sprawa warunkowo umorzona. No niby była kostka, ale prawo naruszył życie. Uprawnienia miał, nie przypisał sobie uprawnień, bo był studentem, tylko miał zniszczoną legitymację, cudze zdjęcie, czy cudzą legitymację, swoim zdjęciem się posłużył. Dokładnie, że biorąc, była to głośna, rozmuchiwana sprawa i nawet o media ogólnopolskie się otarła. A tu mamy zarzuty. Jedynka w Krakowie, 3 zarzuty kryminalne, akt oskarżenia w sądzie, w związku z mafią pruszkowską, na przykład z Dochnalem, jeszcze jakimiś innymi przestępcami. Człowiek jest skreowany na autorytet moralny. A z drugiej strony mamy pana Szczepińskiego, też w Krakowie, również dopiero dzisiaj media, bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy ten problem zauważyli, to podnoszą. I jak Polacy mają dokonywać uczciwych i takich pełni obiektywnych wyborów, jeżeli nie mają dostępu do tego rodzaju oczywistych informacji, które są w domenie publicznej dostępne, bo to są informacje dostępne publicznie.
Ale chyba pan premier jednak miał na myśli innych działaczy PO niż tych, których pan tutaj wymienił, bo powiedział wyraźnie, że nie zdradzi tego haka w cudzysłowie.
Pani redaktor, jeszcze raz podkreślam, nie są znane choćby te 3 sprawy. Być może są też inni posłowie, którzy są w jakiś sposób uwikłani w sprawy przestępcze. Natomiast te sprawy są wystarczająco mocne. No, drodzy Państwo, co jeszcze więcej chcemy? Jeżeli Donald Tusk mówi o standardach etycznych i uczciwości w życiu publicznym, które Platforma będzie gwarantować, a z drugiej strony takich ludzi z pełną świadomością popiera, rekomenduje, jak dzisiaj w Krakowie pana Szczepińskiego, no to, drodzy Państwo, czego my oczekujemy? Do czego możemy się spodziewać? No, niestety ja obawiam się, że tego co najgorsze, jeżeli chodzi o przejrzystość i uczciwość w życiu publicznym, Polsce grozi powrót do takiego stanu, jaki Państwo, żeście, Wasi koleżanki, koledzy już opisywali, że afera ściga aferę. Jeżeli tacy ludzie z takim nastawieniem w sposób zakłamany będą wprowadzać Polaków w błąd i stawiać na osoby z podziemnej gwiazdy.
Panie ministrze, jaki jest program pana pobytu w Zakopanem, czy wieczorem spotkać się tam z premierem, który też zamierza przyjechać?
Ja przyjechałem do Zakopanego raz sympatii do tych miejsc i ludzi, którzy tutaj są. Górali mam wielki osobisty szacunek właśnie z uwagi na ich charakter, na ich podejście do pracy, do tradycji, do życia, do ludzi, którzy bardzo, bardzo kultywują tradycję. Ja naprawdę bardzo szanuję górali. Zawsze marzyłem o tym, żeby na moim weselu zagrała kapela góralska i zapewne tak się stanie. Kiedyś będzie moje wesele, to górali nie zabraknie i Tadek pewnie zadba o to, żeby górale byli. No i przy okazji przyjechałem oczywiście, by poprzeć kandydatów do parlamentu mojego bliskiego pracownika Andrzeja Romanka, którego bardzo szanuję. To jest znakomity prawnik, człowiek ziemi sądeckiej, ale też bardzo tu jest żyty i z Podhalem i z tymi okolicami. Jestem przekonany, że będzie znakomitym parlamentarzystą. Chciałem też wszystkich górali powiedzieć, że oczywiście jeśli mają swoich kandydatów, nie głosują tak, jak uważa, że sumienie im dyktuje i serce, ale ja jestem przekonany, że jak zagłosują na Andrzeja Romanka, to będą się tak jakby głosowali też i na najlepszego górala, bo to znakomity człowiek. Poznałem go w pracy przez wiele długich miesięcy. To był jedyny pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości, który zdarzało się, że wychodził później ode mnie, ale zawsze wcześniej ode mnie przychodził. Bo rzadko się zdarza, że ktoś później ode mnie wychodził z ministerstwa, natomiast pan Andrzej Romanek zdarzało się, że później wychodził i zawsze był przede mną w ministerstwie. Nie mogłem tego zrozumieć, bo jeszcze dalej miał do pracy niż ja. Ja naprawdę biłem rekordy, jeżeli chodzi o czas przebywania pracy. I ta praca naprawdę była dla mnie wielką pomocą, stąd też moja wizyta. No i oczywiście Tadeusza Skorupę, którego znam już od dobrych kilku lat, którego szanuję, którego cenię i za jego właśnie góralski charakter, za szacunek dla tradycji, za jego przedsiębiorczość i zaangażowanie w swoje Polski, za taki prawdziwy polski patriotyzm, góralski patriotyzm. Cenię takich ludzi i cenię górali i dlatego tutaj jestem, przyjechałem mimo kontuzji na środkach przeciwbólowych, ale uważam, że górale to twardzi ludzie, a ja jestem prawie góral, z urodzenia krakowianin, ale z wychowania kliniczanin i nieraz górali spotkawałem gdzieś tam na halach chodząc, kiedy z owieczkami, prawda, oni się przechadzali, więc jednym słowem naprawdę z przyjemnością tutaj dzisiaj jestem z Państwem, wszystkich górali przy okazji pozdrawiam i proszę o to, żeby poszli. Pewnie nie będzie okazji, rozminiemy się z panem premierem, dlatego że ja mam jeszcze dodatkowe obowiązki. To jest taki czas właśnie, że poza kampanią są jeszcze takie codzienne obowiązki. Pan premier musi realizować swoje zadania jako premier, a ja jako minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Niektóre zadania realizuję na odległość i tak też będzie jeszcze dzisiaj.
Niedawno odwołał pan, panie ministrze, prokuratora Zakopane, pana Knapika. W tej chwili chyba jest zakaz. Czy panuje pan kogoś i jeśli tak, to kogo? Jego stanowisko.
Panie redaktorze, ale
pana... Może jakieś tam dwa zdania, co było powodem, bo nie udało nam się dotrzeć tak naprawdę do odpowiedzi na to pytanie, odwołania jeszcze Knapika.
Jasne. Drodzy Państwo, to znaczy, ja dokonuję szerokich zmian w polskiej prokuraturze. Przede wszystkim wychodzę z założenia, że osoby, które już wiele lat pełniły funkcje prokuratorów rejonowych, czy okręgowych, czy apelacyjnych, powinny być zmieniane. Dlatego, że jeżeli jest się prokuratorem, to nie znaczy, że jest się funkcyjnym. Prokurator to jest przede wszystkim człowiek, który ściga przestępców, a nie tylko pełni pełną funkcję i siedzi za biurkiem i przyjmuje lokalnych notabli. I zwłaszcza z uwagi na pewien specyfikę pracy prokuratury uważam, że powinna być prokuratura naturalna rotacja. Pan prokurator rejonowy, jeżeli chodzi o prokuratora, o którym rozmawiamy, był od wielu lat już prokuratorem rejonowym. Jeśli Państwo spojrzycie na niektórych apelacjach, na przykład w apelacji katowickiej, to tam prawie wszystkich już prokuratorów rejonowych wcześniej zmieniłem, no i kilku się tylko stało. Jeżeli chodzi o apelację krakowską, to nie tak zaawansowany ten proces nie jest, ale naprawdę te zmiany są bardzo daleko idące. I uważam, że świeża krew jest potrzebna. Potrzebne jest nowe podejście, potrzebna jest nowa dynamika, nowe ambicje ludzi, którzy dokonują pewnej zmiany i potrzebne jest przecięcie też pewnych relacji zależności lokalnych, bo co tu ukrywać, no człowiek jak pełni pewną funkcję reprezentacyjną wrasta w to środowisko, spotyka się z lokalnymi notablami, a to rodzi pewne niebezpieczeństwa i dla pewnego zdrowia i higieny jest dobrze, jeśli taka rotacja następuje. Natomiast poza tym były różne oceny, znaczy nie może jakieś radykalnie złe, ale były też różne oceny. Ja już w tej chwili nie pamiętam dokładnie wniosku pana prokuratora apelacyjnego, który motywował to odwołanie. Kontrowersje, pamiętam, wzbudziła sprawa w swoim czasie pewnych zdarzeń, do których doszło na Sylwestra w Zakopanem. Tak jest właśnie i to całkiem niedaleko. Ja wówczas w zasadzie już prawie podjąłem decyzję o odwołaniu pana prokuratora rejonowego wtedy. Natomiast zdaje się przekonać panu prokuratorowi apelacyjnemu, żeby nie robić tego właśnie w świetle Jupiterów, w świetle mediów. Nawet jeżeli jest ku temu pewien powód, żeby uwzględnić też i to, że pan prokurator wcześniej tutaj prawidłowo prowadził tą jednostkę i żeby tą decyzję, żeby podjąć w okresie późniejszym, że pan prokurator właśnie poprzez taką naturalną rotację, pan prokurator Giemza będzie chciał takiej zmiany dokonać i uszanowałem jego stanowisko w tamtym czasie. Precyzyjne uzasadnienie wniosku w tej chwili nie jestem w stanie panu redaktorowi przytoczyć, dlatego że to minęło już trochę czasu, a w międzyczasie podejmowałem bardzo wiele decyzji personalnych i to już na siebie nie nachodzi. W każdym razie jest wola, aby ta jednostka działała też i z nową energią. Świeżą krew wprowadzamy do bardzo wielu jednostek prokuratur rejonowych. Właśnie też poszukujemy, bo nie zawsze jest to łatwe, no, że Zakopane jest bardzo atrakcyjny, ale dlatego też, że jest atrakcyjne, powinien tu kierować tą jednostką człowiek, który jest na tyle wewnętrznie silny i stanowczy, iż urok nie tylko miejsca, ale przede wszystkim osób, które tutaj przyjeżdżają, rozmaitych notabli, jak mówię tylko o miejscowych, ale też całego kraju, nie będzie wpływał na działanie tej prokuratury, więc myślę, że pan prokurator Giemza przedstawi stosowną osobę. Wiem, że sygnalizował mi, iż już ma jakieś kandydatury, ale w tej chwili nazwiska nie jestem w stanie przytoczyć.